Berwińskiego 5.
Państwa i naszym gościem jest Artur Urbanowicz. Odnalazłem definicję. Jest autorem poczytnych i nagradzanych powieści grozy osadzonych w polskich realiach. Dzień dobry, Arturze. Witaj ponownie.
Dzień dobry państwu.
Tak jest?
No to nie mnie oceniać. To znaczy, no jeżeli mówimy tylko o suchych liczbach, no to rzeczywiście tych czytelników jest dosyć sporo. No i trochę też tych nagród się zebrało, ale nie chciałbym na nich się skupiać.
Także skupmy się na tym, z czym dzisiaj do nas przyszedłeś, bo mamy Demana, czyli twoją najnowszą powieść. I powiem szczerze, że kiedy czytałem Paradoks, no to byłem zachwycony już wtedy, bo czytało się to świetnie. I pomimo tego, że książka ma ponad 700 stron, z Paradoksem było ponownie, prawie tak samo, to tutaj jednak odnajdujemy się w zupełnie innej rzeczywistości. To jest zupełnie coś, czego nie da się porównać, a może da się porównać, tylko pod jakim kątem, do poprzedniej powieści.
No na pewno da się porównać w taki sposób, że one są osadzone w jednym uniwersum i może być tak, że niektórzy bohaterowie z poprzednich książek wrócą również w cyklu Deman, tak, ponieważ to jest zaplanowane jako cykl na ten moment na 6 części.
Dobrze, to może zacznijmy od początku. Jako młodzieniec, jako dziecko, podejrzewam, że tak jak każdy chłopiec, interesowałeś się komiksami, super bohaterami, którzy bohaterowie sprawiali na tobie największe wrażenie i czy często możemy odnaleźć ich, nie wiem, ciągłość właśnie w Demanie?
No, miałem to szczęście, że wychowałem się w tych magicznych latach 90. Wszyscy to pamiętamy, tę pstrokatość, ten zachód stopniowo wchodzący do naszych sklepów i również zachodnia kultura, w tym właśnie wspomniane przez ciebie chociażby komiksy.
Bajki na Polonii 1.
Bajki na Polonii 1. Cartoon Network, tak. Zagraniczne stacje, które zaczęły nadawać na polskich kablówkach. No generalnie u mnie zaczęło się od Spidermana. Zdecydowanie. To wyglądało tak, że mój sąsiad Wojtek, którego serdecznie pozdrawiam, któregoś dnia przyszedł do nas z bajerancką figurką Spidermana, która ruszała głową i ruszała rękami i nogami. Bajer niesamowity. Pokazał też katalog innych zabawek z tego uniwersum, tak, gdzie byli najsłynniejsi przeciwnicy Spidermana, tacy jak Venom, jak Jaszczur, jak Hobgoblin. I ja pamiętam, że wystarczyło tylko spojrzenie na ten katalog, bym zakochał się w tym uniwersum po uszy. Ta właśnie ta gama kolorów tych postaci, ten ich wygląd, ta pewna pstrokatość, tak, ta wyrazistość. No, zapragnąłem od razu mieć to wszystko u siebie, więc zaczęło się od uniwersum Marvela, wtedy też wydawnictwo, które już nie istnieje, TM Semik, wydawało po raz pierwszy komiksy Marvela w Polsce, zresztą komiksy DC również. I jak się przegląda je dzisiaj z ich błędami ortograficznymi, interpunkcyjnymi i nawet błędami w tłumaczeniu imion tych postaci, no to jest w pewnym sensie rozczulające, ale no wiadomo, nostalgia, sentyment pozostaje. Pamiętamy również, że wtedy wykształciła się w polskich dzieciach moda na oglądanie serialu Power Rangers, który również właśnie w latach, pod koniec lat 90. królował. Moim ulubionym był niebieski, więc kiedy biegałem po podwórku z bratem i kolegami, moją bronią był własnoręcznie ociosany kij, tak? Jak to
u niebieskiego.
Jak to u niebieskiego. Natomiast na początku lat 2000 no, zaczął się ogromny ból na anime Dragon Ball Z, które też jest de facto historią superbohaterską, tylko osadzoną, tak, w realiach, można powiedzieć, japońskich, tak, ze szczyptą tej kultury anime, mangi. A przecież historia głównego bohatera jest praktycznie identyczna jak historia Supermana. Mało kto to dostrzega, więc ja Dragon Ball Z również traktuję jako historię superbohaterską. I pamiętam również, że wtedy chociażby pojawiły się takie zestawy Lego Technik z takimi robotami, Slizery, Bionicle. I pamiętam, że całe popołudnia spędzałem właśnie bawiąc się tymi robotami, bawiąc się tymi postaciami. I często to były historie będące takimi wariacjami trochę Dragon Ball Z, czyli coraz silniejsze postacie, coraz silniejsze moce, efektowne pojedynki, tak? Oczywiście każda postać umiała latać, Tak, więc...
Tak no, powoli można... zbliżałeś się do Demana.
Tak, można tak powiedzieć, na pewno właśnie te inspiracje, tę taką dziecięcą miłość do tej tematyki, bo... Ja te filmy, tak, te informacje, te wszystkie postacie, to, co się z nimi dzieje, obserwuję do dziś. Może nie z takim zapałem, jak był w dzieciństwie, ale wciąż sprawia mi to frajdę.
No ale mówmy się, one się cieszą ciągle sporą popularnością. Powstają nowe, wielkie produkcje właśnie na podstawie tych historii, o których mówimy. One się nie zestarzały. Może niektóre wydają nam się z perspektywy czasu trochę kiczowate, ale jednak coś nas pociąga w tych superbohaterach. Co takiego?
No właśnie, można patrzeć na generalnie na archetyp takiej postaci, jak superbohater, troszeczkę od takiej dziecięcej strony, tak, od której zaczęliśmy, ale można spojrzeć też na to od strony troszeczkę poważniejszej. Niektórzy filozofowie współcześni, niektórzy myśliciele wyróżniają takie zjawisko na świecie, które nazywa się w uproszczeniu wiarą w superbohaterów. I to nie chodzi o taką wiarę w sensie religijnym, chodzi o taką, o istnienie w naszym życiu pewnych postaci, które są dla nas wzorem pod wieloma względami, które są dla nas wzorem pod kątem moralnym, które są dla nas wzorem pod kątem walczenia z przeciwnościami, pod kątem cnót, takich jak odwaga. Mówi się chociażby, że w dobrej historii odbiorca nie podziwia bohatera za to, że mu się udaje, tylko za to, że bohater próbuje. To jest taka myśl, którą bardzo lubię.
I to zbliża superbohatera do odbiorcy.
Tak, zdecydowanie. No, nieprzypadkowo tak, chociażby Spider-Man, Peter Parker w życiu prywatnym kompletnie nie radzi sobie z kobietami, bo nie może być zbyt różowo, tak? Często też pojawia się taka sytuacja, że on jest karany przez los za to właśnie, kim jest po godzinach. Nie radzi sobie w pracy, bo ratuje świat. Tak, nie może dogadać się z rodziną, nie może dogadać się z ciotką, nie może dogadać się z dziewczyną, nie może poświęcić im tyle czasu, ile powinien, przez co ma wyrzuty sumienia, więc no, ta sytuacja życiowa postaci, które są pod wieloma względami do nas podobne, a które podziwiamy za określone cechy, też nie jest do końca taka różowa i my również za to poświęcenie je podziwiamy.
No i tu w tej powieści pojawiają się właśnie takie postaci i one się różnią znacznie od siebie, także swoimi umiejętnościami, mocami, tamże pojawia się także i za każdym razem inna historia, która doprowadzała ich do tej mocy, która jest niesamowita, no ale też różnią się pod tym względem, co jest też fascynujące, że każda z tych postaci inaczej definiuje dobro, inaczej definiuje zło. O tym warto wspomnieć. Jakie to są definicje?
Tak, właśnie to jest bardzo ciekawe, bo nawet jeżeli zajrzymy dzisiaj na Wikipedię i wpiszemy hasło dobro na tej stronie, to wyświetli nam się definicja mniej więcej taka, że to jest przestrzeganie pewnych norm moralnych, właśnie postępowanie w zgodzie z nimi. I ta definicja na drugi rzut oka ma mnóstwo pułapek. Przede wszystkim tę najważniejszą, że kto te normy dzisiaj definiuje. Wiadomo, że w przypadku niektórych ludzi to te normy definiuje religia, ale wydaje mi się, że żyjemy dzisiaj w takich czasach, że coraz więcej tych norm, przez pryzmat których definiujemy dobro, określamy sobie subiektywnie. Czyli to może troszeczkę prowadzić do takiej sytuacji, że ilu ludzi, tyle definicji dobra dzisiaj. Więc teraz powstaje pytanie, no nawet możemy to odnieść do dzisiejszej sytuacji w Polsce, gdzie jesteśmy tak strasznie podzieleni, najczęściej kształtują się dwa obozy dzisiaj, tak? I zauważmy ciekawą rzecz, że w tych dwóch obozach każdy jest przekonany, że postępuje słusznie. Każdy jest przekonany, że to on walczy ze złem, a ci źli są ci drudzy. Więc to też Też ja stawiam troszeczkę w tej powieści takie pytanie, gdyby w dzisiejszych czasach, w realiach takiego podzielonego świata, bo to nie tyczy się tylko Polski, to się tyczy de facto całego świata, ten podział, gdyby w dzisiejszym podzielonym świecie pojawił się superbohater, jak on zdefiniowałby dobro? Z jakim złem by walczył? Po której stronie barykady by się opowiedział? A może by nie opowiedział się po żadnej? Może nie chciałby popadać w żadną skrajność? No ale w takim razie, jak inni ludzie postrzegaliby jego działalność?
Jak myślisz, czy czytelnik Demana też zauważyłby w tej książce, albo każdy inny czytelnik, inną definicję dobra i zła?
Wydaje mi się, że może tak być. W tej książce też pojawiają się takie sceny, w których, które celowo zostały napisane w taki sposób, żeby czytelnik miał takie wrażenie, że on widzi, że bohater robi słuszną rzecz, pewną, ale coś mu nie gra w tym postępowaniu tego bohatera, że coś... Może trochę zbyt radykalnie do pewnych rzeczy podchodzi, tak? Może odpowiada złem na zło, co też nie jest dobrą rzeczą. Bo też właśnie taki wątek się w tej książce pojawia. Czy definiować dobro możemy w taki sposób, że odpowiadamy dobrem na zło? Czy jednak złem na zło? Czy nie jest tak, że kiedy odpowiadamy złem na zło, to tego zła jest dwa razy więcej, a może i więcej niż... A może i jeszcze więcej, tak? Czy nie powinniśmy zawczasu tej spirali zła przerwać, żebyśmy się w niej nie zatracili?
Powiem tobie, że to jest bardzo skomplikowane. Dlatego zrobimy sobie krótką przerwę na muzykę i za chwilę powrócimy do rozmowy. Wracamy do rozmowy z Arturem Urbanowiczem. Mamy jego najnowszą książkę w studiu, jeszcze przedpremierowo, Deman. Chciałem ciebie zapytać jeszcze o to, czy na przykład przed napisaniem tej książki rozmawiałeś z jakimś kapłanem? Czy sprawdzałeś ten świat od środka wcześniej? Tak, żeby stworzyć wiarygodne...
Tak. No, wyślijmy naszym słuchaczom skąd to pytanie, bo po prostu głównym bohaterem jest ksiądz. Głównym bohaterem jest ksiądz, który pewnego dnia bierze udział w egzorcyzmie, który kończy się tragicznie, opętana dziewczyna umiera i po jakimś czasie od tego zdarzenia nasz bohater zdaje sobie sprawę, że dzieje się z nim coś dziwnego. Wystarczy, że zbliży się do jakiegoś człowieka i zna wszystkie jego grzechy, traumy, ciemne tajemnice. Wszystko to, co ten człowiek chciałby ukryć przed światem. No więc siłą rzeczy musiałem troszeczkę poszperać właśnie chociażby w tym, jak wygląda życie codzienne kapłanów, co oni robią, tak, poza prowadzeniem mszy świętych, bo okazuje się, że tych obowiązków jest całkiem sporo, tak, prowadzenie scholi, czyli takiego chórku dla młodzieży w kościele, jest przygotowywanie kazań, jest pomaganie ludziom przede wszystkim, bo też ja chciałem pokazać księży wbrew może jakiemuś takiemu postępującemu trendowi, jaki pojawia się w obecnej kulturze, jako środowisko w porządku ludzi. Jako środowisko oczywiście ze swoimi problemami, ale ludzi, którzy są w porządku, którzy pomagają ludziom. Moi bohaterowie są zdecydowanie kapłanami z powołania, no stąd też jeden stał się koniec końców superbohaterem, ale no kręta droga, jaką musiał przejść, żeby coś zrozumieć, no była bardzo trudna.
Swoją drogą to jest niesamowite, to chyba pierwsza w historii powieść, w której ksiądz staje się superbohaterem.
No, nie spotkałem się rzeczywiście jeszcze z taką sytuacją. Wiadomo, tak jak wspominaliśmy wcześniej, mamy tutaj wiele wątków filozoficznych, właśnie szczególnie w kwestii tego postrzegania dobra i zła. Bo okazuje się tak, że nawet katolicki kapłan może na początku to dobro i zło źle postrzegać, nie tak jak powinien, i musi coś przeżyć, musi popełnić pewne błędy, żeby coś zrozumieć i już więcej tych błędów nie popełniać.
Powiedz mi, jak czytelnik Paradoksu reaguje na Demana? Czy spotykałeś się z czymś takim, że Artur, no to jest zupełnie coś innego niż to, co tam obserwowałeś wcześniej?
Tak, najczęściej powtarza się, że to jest zdecydowanie coś innego niż Paradoks, niż Inkub, niż Gałęzisto, niż Grzesznik, niż wszystkie moje poprzednie książki, ale miało takie być. To miał być skok w bok, jeżeli chodzi o gatunek.
Ale czy czytelnicy się w tym odnajdują?
Cieszy mnie to, że póki co, tak, jeżeli mówimy o recenzjach przedpremierowych, wielu z nich właśnie podkreśla, że to jest coś innego, ale że to nie jest wada. Że przyzwyczaiłem ich do czegoś innego, ale na przykład... To jest bardzo miłe, tak? Chociażby w jednej recenzji pojawiło się coś takiego, że tak dobrze napisanych bohaterów, z którymi można się zżyć, z którymi rozterkami można się mierzyć również samodzielnie, no jeszcze w mojej przygodzie z pisaniem nie było. Co mnie bardzo cieszy, no bo no, poświęciłem dużo pracy, żeby te postacie sobie rozpisać. Tak, ich przeszłość, ich dzieciństwo, co sprawiło, że dzisiaj są takimi ludźmi, jakimi są. Jaką drogę muszą przejść, żeby właśnie na końcu coś zrozumieć, żeby przejść pewną przemianę, żeby być po prostu lepszymi ludźmi na koniec w wyniku tych dramatycznych wydarzeń, jakie się w tej historii dzieją.
Do Demana będziemy jeszcze wracać na naszej antenie w ramach tytułu tygodnia, ale dziś, jeżeli chcemy ciebie spotkać, to mamy taką możliwość.
Tak, dzisiaj zapraszam serdecznie wszystkich mieszkańców Poznania i okolic do Biblioteki Raczyńskich. Mamy spotkanie autorskie o 18:00. No zapraszam, będziemy rozmawiać więcej na temat książki, na temat inspiracji, na temat kwestii właśnie filozoficznych, jakie ta historia porusza, że to nie jest takie superbohaterskie łubu-dubu bez żadnego dna, bez żadnego drugiego dna, bez żadnej głębszej myśli. No na pewno będzie ciekawie.
A przy okazji podejrzewam, że pojawią się także książki.
Tak, pojawią się książki, będzie można uzyskać podpis, będzie można uzyskać swój egzemplarz przedpremierowo. Nie tylko Demana, ale również moich pozostałych powieści, więc jeżeli ktoś chciałby uzupełnić kolekcję, serdecznie zapraszam.
My Demana mamy przedpremierowo już w naszym studio. Jeżeli Państwo chcą zdobyć książkę, to należy wysłać SMS pod numer 71601, wpisać Radio Poznań łącznie bez polskich znaków, a następnie wypisać nazwę swojego ulubionego superbohatera. Podejrzewam, że każdy jakiegoś ma, a potem oczywiście swoje imię, nazwisko. Koszt wysłania takiej wiadomości to złotówka i 23 grosze. Powoli czas nam się kończy, a ja przypomnę, że Państwa i naszym gościem był Artur Urbanowicz, autor najnowszej swojej powieści Demana. To horror, można powiedzieć tak krótko?
Fantastyka superbohaterska z elementami grozy.
O, wspaniała definicja. Dziękuję Tobie za rozmowę.
Dzięki bardzo.
Berwińskiego 5.